Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, święta zmartwychwstania za nami, stoły się uginały od pokarmu. Wiemy, że za pokarmy, za prezenty, różnego rodzaju wyjazdy trzeba zapłacić. Do 1 kwietnia było tanie, teraz okazuje się, że ma być drożej. Co my z tym możemy zrobić?
No, niedobrze się stało, że ten VAT wzrósł, czyli przywrócono ten VAT 5% na żywność. Trzeba było poczekać do końca roku, żeby ta inflacja się ustabilizowała, żeby stopy procentowe mogły spaść, bo wtedy też wiele rodzin, których budżet domowy w dużej części jest wydawany na żywność, te same rodziny też mają kredyty hipoteczne. I gdybyśmy zaczekali do końca roku, a jeszcze nie daj Boże od 1 lipca będzie wzrost energii, gdybyśmy zaczekali do końca roku, no to wtedy byśmy już mieli szansę na to, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe i te budżety gospodarstw domowych stałyby się już na żywność większe o tą zluzowaną kwotę z tytułu kredytów. Dlatego to niestety jest duże ryzyko w tej chwili, że z powodu tego ruchu wzrośnie inflacja, a jeszcze jak wzrośnie energia, to ta inflacja może wzrosnąć nawet w sumie o nie może i 3-4 punkty procentowe. Nawet są takie, niektórzy eksperci przewidują, że może wrócić do poziomu 7 czy 8%. No właśnie z tego powodu. Tutaj trzeba jeszcze podkreślić, proszę Państwa, bo mówi się na żywność, ale też obrót, handel produktami rolnymi, które są w kategorii właśnie produktów żywnościowych, też będzie obciążony tym rosnącym VAT-em, a to oznacza, tu niektórzy eksperci już to komunikują, to oznacza, że być może, żeby, i to dotyczy rolników, żeby rolnicy mogli normalnie jakoś utrzymać ten obrót handlowy, to będą być może brali na siebie to obciążenie, co jeszcze bardziej pogłębi ich problemy w tej chwili finansowe.
Także tutaj panie profesorze, mówimy o tym, że był zerowy podatek VAT-owski na żywność, na jedzenie. Teraz od 1 kwietnia nie ma tego, czyli podatek wzrośnie. I teraz możemy słuchać różnych komentarzy, różnych ekspertów. Wiadomo, że obecnie rządzącym będą mieli swoich ekspertów, opozycja będzie mieć swoich ekspertów. Proszę powiedzieć, kto straci, kto skorzysta? Tak mówiąc już łopatologicznie, przepraszam za to pytanie, ale jesteśmy troszeczkę po świętach rozleniwieni i jeżeli dziś chcemy o tym rozmawiać, to czy budżet państwa z tego zyska, czy straci, czy stracą obywatele? Kto poniesie koszty, a kto będzie mieć korzyści?
No, stracą gospodarstwa domowe i największy jakby ten...
Czyli mój portfel.
Najbardziej tak, portfel obywateli, ojca wszystkich rodzin, prawda, szczególnie to dokuczliwe będzie dla tych właśnie stosunkowo ubogich, bo duża część, jak powiedziałem, tego portfela to idzie na żywność. Niestety w tej sytuacji budżet państwa nie zyska, bo jeśli się policzy to także, że ten 5% to oczywiście będzie wpływ do budżetu, ale z drugiej strony, jeśli wzrośnie inflacja, to spowoduje, że gospodarstwa domowe będą mniej wydawały na inne produkty. To oznacza, że wzrost gospodarczy się zmniejszy, a zawsze zmniejszenie wzrostu gospodarczego redukuje wpływy do budżetu. Już dzisiaj według nowych jakby oszacowań ten planowany wzrost PKB na poziomie 3,3 jest zredukowany przez różne gremia eksperckie w Europie do 2,8, a ale moim zdaniem, jeśli sprawa pójdzie w tym kierunku, że jeszcze wzrosną ceny energii, to w ogóle ten wzrost gospodarczy może być niewielki, a zatem per saldo również ucierpi na tym budżet. Dlatego tu akcentuję, że trzeba było poczekać do końca roku, żeby właśnie również te stopy procentowe się zredukowały. To by oznaczało, że w portfelach tych kredytobiorców, a jest ich wielu niezamożnych właśnie, którzy muszą gdzieś mieszkać i tutaj ten...
Czyli wzięli kredyty na mieszkanie, wzięli kredyty na prowadzenie działalności. Mhm.
Bo kto zyska, tu jeszcze na to nie odpowiedziałem. Niestety zyskają sieci handlowe i producenci raczej w przetwórstwie.
Czyli pośrednicy.
A więc nie rolnicy, bo będzie taki efekt, już teraz niektórzy szacują, że ten wzrost cen będzie nawet w niektórych wypadkach o 10, może 12%, więc jeśli odejmiemy te 5%, to wyraźnie ta sytuacja będzie wykorzystana przez wielu producentów i sieci handlowe.
Panie profesorze, rozmawiamy o żywności, o tych produktach, o tym zniesieniu zerowego podatku VAT. Pan profesor mówi o tym, co będzie w lipcu z energią, natomiast przyglądamy się też cenom paliwa, które drożeje i są takie dla mnie manipulacyjne, dla mnie mówię informacje, że paliwo w porównaniu z kimś tam, z czymś tam jest tak czy inaczej tańsze niż było kiedyś i tak dalej. Natomiast patrzymy na stacje, na ceny i okazuje się, że one już na autostradach, czyli blisko dróg szybkiego ruchu są powyżej siódemki, natomiast tu w miastach dochodzą do 7 zł.
Dokładnie, to trzeba odnotować, że ten jakby cały układ gospodarczy obecnie tak źle funkcjonuje, że on w przeciągu de facto kilku miesięcy, bo w tamtym roku, nie na koniec, ale trochę wcześniej, te ceny były, zbliżały się, szły w dół gdzieś koło 6, prawda, i bardzo szybko powędrowały w górę. I tutaj ta część, jakby paliwo, bardzo obciąża też gospodarstwa domowe, te też ubogie, bo transport czy wykorzystanie właśnie benzyny do poruszania się w również takich celach jak przedsiębiorcy, czyli jednoosobowa działalność, to gospodarstwa domowe w Polsce to jest takie jedno mikro przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, to jest około 1 300 000. One w sumie zatrudniają około ponad 4 miliony ludzi i to jest czynnik, który dodatkowo również bardzo redukuje tą kondycję finansową. Ale z czego to wynika? Też słyszymy właśnie jakąś niechęć też inwestorów zagranicznych, czyli niskie inwestycje, czyli ten cały klimat takiej niepewności powoduje, że ta nasza gospodarka coraz gorzej funkcjonuje i najbardziej odbije się to właśnie na ludziach mniej zamożnych. I tutaj w tym wypadku trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ojcze. Mówi się o tak zwanej inflacji bazowej, czyli inflacji, w której nie uwzględniamy cen żywności i energii, tylko inne elementy. Inflacja bazowa w tej chwili szacuje się, że to jest na poziomie około 5%, powyżej 4%. Co to znaczy, że dzisiaj nie byłbym taki, jak niektórzy, pełen entuzjazmu, że inflacja spadła poniżej 2% rok do roku, bo ta bazowa, która dotyczy innych produktów, też bardzo ważnych, które potrzebują gospodarstwa domowe wykorzystywać, ona jest cały czas bardzo wysoka. I właśnie te czynniki, które ojciec tutaj wymienił, między innymi właśnie paliwo, między innymi kwestia tutaj, to już ja rozwinę, ten cały klimat, można by powiedzieć, wokół wycofywania się z różnych inwestycji, czy też można powiedzieć
głównie CPK, tak się wydaje, że trzeba to wspomnieć.
To te inwestycje, chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że makro. Przy tych inwestycjach uruchamiane były przedsiębiorstwa, małe, mikro często. Przez ostatnie 8 miesięcy wzrosło bezrobocie o prawie, ostatnie 3-4 miesiące, przepraszam, bezrobocie o około 80 tysięcy osób. To jest duże miasto. I to wszystko właśnie, trzeba popatrzeć na to właśnie w całości, to wszystko właśnie rysuje nam no nieciekawą perspektywę.
Mówi pan profesor o dużych inwestycjach CPK. Co jeszcze by pan wymienił z takich tych, o które mogły napędzać gospodarkę, wstrzymują?
No tutaj to jest cały tam port przeładunkowy w Świnoujściu, to jest rozwój portu w Gdańsku, to jest kwestia sprawa udrażniania Odry, to jest kwestia również w tej chwili już chyba się wycofają, znaczy Intel, czyli całe zagłębie takie technologiczne na południu Polski, które miało się, prawda, rozwijać. No sprawa również dotycząca z elektrowni jądrowych, w których to, bo niektórzy myślą, że tam CPK, czy to są takie rzeczy, które dotyczą jakichś dużych korporacji, które będą to wykonywać. A przy elektrowniach jądrowych na przykład różne elementy zamówień, usług, to jest około 50-70% polskich podwykonawców dotyczących na przykład różnych robót ziemnych, różnych takich spraw, które nie dotyczą samej technologii w elektrowni jądrowej. I to jest potencjał do i zatrudnienia obrotów i przychodów dla polskich firm, no a w dalszej kolejności to tworzy dochody budżetowe.
Panie profesorze, wspomnieliśmy o rolnikach. Wiadomo, że znowu wracam do stołu. Jajka nam smakowały, może już zjedliśmy tyle, że na nie patrzeć nie możemy. Chrzan też, różnego rodzaju wędliny, bo święta wielkanocne są właśnie takie, powiedzielibyśmy, jajeczno-mięsne, ale rolnicze, gospodarcze. Jak pan ocenia sytuację rolników na kwiecień, maj? Wiemy, że wciąż protestują, nie strajkują, ale protestują. Jeszcze w lutym słyszeliśmy, że rolnicy pójdą na pola i zaprzestaną swoich protestów, głównie przeciwko tej energii, tej polityce klimatycznej. I tutaj taką pańską myśl ekonomiczną, gospodarczą, no ale też naukową.
No tutaj nie można z tego zrezygnować. I tutaj myślę, trzeba akcentować sprawę z perspektywy nie tylko tych protestów rolników, czyli to się nie ogranicza tylko do ich obszaru. To dotyczy wszystkich i tutaj budowanie takiego ruchu oporu przeciw superpaństwu w sensie takim konstruktywnym, że budowanie jakby tego działania wraz ze związkiem zawodowym Solidarność Pracowników, różnych organizacji, też różne organizacje konsumenckie powinny się w to włączyć, za przeproszeniem mieszczuchy, prawda? Dlatego, że sytuacja, jeśli nie zatrzymamy tego, to przełoży się to na po prostu dalsze pogrążanie w trudnościach całej gospodarki. PKB czy rozwój gospodarczy z tytułu samego rolnictwa, produktów rolnych, przetwórstwa, ojcze, przetwórstwo, ten wsad pochodzący od rolników ma istotny udział w przetwórstwie. To jest duży obszar naszej gospodarki, w którym są zatrudniane właśnie miliony osób. I tutaj właśnie ta współpraca i działanie w tym zakresie powinna w tym momencie nie tylko protesty, ale grupy eksperckie, grupy nacisku w układzie też współpracy z zagranicą powinny właśnie w tej chwili intensywnie się rozwijać i tu trzeba apelować właśnie do również tych branż przetwórstwa, bo w tej branży przetwórczej to działają nie tylko polskie firmy, ale działają również różne zachodnie. I dobrym chyba sygnałem jest, ostatnio słyszę, coraz więcej powstaje związków zawodowych Solidarność w różnych nowych, w poszczególnych zakładach, jako pewien taki budowanie takiego mechanizmu oddziaływania na poziomie poszczególnych podmiotów, bo dzisiaj to działanie, czy też jakby nagłaśnianie tych spraw powinno już nie tylko odbywać się w mediach, które nawet jeśli są w mediach, to mają cały czas bardzo ograniczony zasięg, ale powinno przejść na poziom właśnie takich
ekspercki
podmiotów,
bardziej
regionów i działań, współpracy różnych organizacji, bo to wszystkich nas, prawda, dotknie i dlatego nikt nie powinien stać z boku, bo będzie katastrofa, doprowadzi to do katastrofy gospodarczej, do,
I
powiedziałbym,
takiego musimy sobie
kryzysu,
powiedzieć,
który...
jako konsumentom, mieszczuchom, czy tym, którzy żyją na terenach wiejskich, a z gospodarstwem nie mają nic wspólnego, że jajka z Chin albo mięso z Argentyny nie będą tak smakować jak mięso i jajka z Polski.
No, jeśli w ogóle ta żywność przybędzie, ojcze, z Chin czy z Argentyny, pamiętamy kryzys covidowy i każdy kryzys, na przykład
łańcuch
wojna
dostaw
i tak dalej, wtedy dostawa żywności już będzie całkowicie zablokowana, bo w sytuacjach dużych kryzysów to dzieje się dokładnie w ten sposób, że w takich sprawach...
Każdy dba o swoje, a nie o sąsiada czy o cudze.
Następuje... Tak, bo też produkcja, bo się przestawia, ojcze, w takich kryzysach zupełnie zmienia się struktura funkcjonowania gospodarki w układzie pojedynczych krajów, jak i też globalnie.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dobrego czasu po świętach.
Dziękuję.
No i żeby te portfele nam nie stopniały całkowicie. Dziękuję, profesor Zbigniew Krysiak. Z Panem Bogiem.